Dziewczęta, jestem Nikodem. Witam w podcancie Nina Nartrey. Dzisiaj przedstawi streszczenie i recenzję tej księgi. Intellectuals and Society Tomasa Sowella to księga non-fiction z zakresu ekonomii, filozofii społecznej i krytyki życia publicznego, wydana w tej bądź za roku. Autor bada w niej rolę intelektualistów, czyli osób pracujących przede wszystkim ideami, takich jak akademicy, publicyści, analitycy i twórcy opinii, którzy wywierają duży wpływ na polityk oraz debat publiczną. W jaki ludzie zajmujący się te ideami oddziałują na instytucje, media i wyborców, czysto bez ponoszenia pełnej odpowiedzialności za skutki swoich prognoz i rekomendacji. Księga pokazuje napięcie między teoric a rzeczywistością, między moralne pewność a praktycznymi konsekwencjami decyzji. Jej celem jest zachęcenie czytelnika do bardziej krytycznego patrzenia na autorytety opiniotwórcze i do większego szacunku dla ograniczeń, jakie narzuca realny świat. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, jak Sowell definiuje intelektualistów i dlaczego uważa ich wpływ za tak duży. Sowell zaczyna od szerokiej definicji intelektualistów jako ludzi, których głównym narzędziem pracy sein Eide, a nie bezpośrednie wykonanie zadań praktycznych. Obejmuje to wykładowców, pisarzy, komentatorów, badaczy i inne osoby, które kształtuje sposób mylenia społeczeństwa. Kluczowe jest to, nie ich wpływ czysto wykracza daleko poza obszar własnej specjalizacji. Autor podkreśla, że kto może być bardzo kompetentny w swojej dziedzinie, a jednocześnie wypowiada sizuic dłuj pewnocic w sprawach, których realnie nie zna równie dobrze. To właśnie ta asymetria wiedzy i oddziaływania interesuje Sowella najbardziej. Według niego intelektualiści mają szczególne pozycje, bo tworzą język debaty publicznej, wyznaczają granice tego, co uchodzi za rozsądne i pośrednio wpływają na decyzje polityczne. Problem nie polega wyłącznie na błudach jednostek, lecz na systemowym uprzywilejowaniu ludzi, którzy produkują idee, ale nie muszą bezpośrednio odpowiadać za ich skutki. Po drugie, brak odpowiedzialności za skutki, czyli główny mechanizm krytyki Sowella. Jednym z najważniejszych argumentów księgi jest różnica między intelektualistami a osobami działającymi w warunkach natychmiastowej odpowiedzialności. Sowell zestawia ich hob z dowódcami wojskowymi, którzy ponoszą osobiste konsekwencje błędnych decyzji, podczas gdy publiczni ideolodzy i komentatorzy mogą zachować prestiż nawet po spektakularnych porankach swoich prognoz. To prowadzi do trwałej nierównowagi, w której błędne idee nie znikają po konfrontacji z rzeczywistości. Autor zwraca uwagę, ilu intelektualistów potrafi z dużą pewnością promować rozwiązania społeczne, gospodarcze lub polityczne, ale gdy skutki okazują się szkodliwe. Ich pozycja w debacie bywa nienaruszona. Sowell pokazuje, że brak osobistej ceny za pomyłki sprzyja utrwalaniu błędnych teorii i osłabia zdolność instytucji publicznych do uczenia sit na własnych błędach. Po trzecie, filtr rzeczywistości w mediach i na uniwersytetach Sowell poświęca wiele uwagi temu, jak intelektualiści selekcjonują fakty i interpretuje tak, by pasowały do wcześniej przyjętej wizji świata. Nie twierdzi, że zawsze działaj świadomie cynicznie, lecz pokazuje mechanizm filtracji, w którym informacje sprzeczne z ideologicznym obrazem rzeczywistości są pomijane, marginalizowane albo przepisywane na nowo. To zjawisko jest szczególnie widoczne w mediach i środowisku akademickim, gdzie autorytet intelektualny może wzmacniać jeden narracji. Nawet jeśli rzeczywistość jest bardziej złożona, autor zwraca uwagę na znaczenie języka, ponieważ sposób nazywania zjawisk wpływa na to, jak są oceniane moralnie i politycznie. Zmiana słów potrafi zmienić odbiór problemu bez zmiany samego problemu. Gdy właśnie dlatego opinia publiczna tak łatwo przyjmuje uproszczone obrazy, wiata smot, one uporządkowane, emocjonalnie przekonujące i zgodne z dominującym środowiskiem intelektualnym. Siłka ostrzega, je taka filtracja utrudnia uczciw debat i odcina społeczeństwo od nieprzyjemnych, lecz potrzebnych faktów. Tragiczna wizja i ograniczenia reform społecznych. W księdze pojawia się taki łanny podział między dwiema postawami wobec społeczeństwa, z których szczególne znaczenie ma tak zwana tragiczna wizja. Oznacza ona uznanie, że ludzie, instytucje i systemy prawne działań w warunkach trwałych ograniczy, a nie w wiecie pełnej plastyczności. Sowell III stawia to podejście, które zakłada, gdzie odpowiednio świadomy intelektualista może przeprojektować społeczeństwo według własnych celów. W jego ujęciu wielu reformatorów nie dostrzega, nie nawet dobre intencje nie anuluj kosztów ubocznych, konfliktów interesów, ani ograniczy wynikających z ludzkiej natury. Dlatego tak czuste programy naprawy, Fiata, Coach i Sin skutkami odwrotnymi do zamierzonych. Autor nie odrzuca reform jako takich, lecz przestrzega przed myleniem. Niezłosione instytucje mocno łatwo dostosował do jednej abstrakcyjnej idei sprawiedliwości czy racjonalności. To właśnie tu ujawnia się jego podstawowy realizm. Społeczna polityka publiczna musi być oceniana nie po deklaracjach, lecz po rzeczywistych konsekwencjach, takie tych długoterminowych i niezamierzonych. Na koniec, dlaczego Ksinka jest ostrzeleniem przed intelektualnych i uproszczonym moralizowaniem? Intellectuals and Society nie jest jedynie atakiem na jedną grupę zawodów, lecz szerszym ostrzeniem przed kulturą, w której prestiż zastępuje odpowiedzialność, a moralna pewność zastępuje wiedzę o faktach. Sowell pokazuje, że intelektualici często ma być polnego, lecz ich recepty bywają oderwane od skutków w realnym życiu zwykłych ludzi. W tym sensie książka ma wymiar praktyczny, bo uczy czytelnika odróżniał autorytet symboliczny od autorytetu opartego na sprawdzalnych wynikach. Autor zachce do większej pokory wobec złożoności świata, do ostrości wobec modnych teorii i do oceniania idei przez pryzmat ich skutków, a nie deklarowanych intencji. Siła tej księgi polega na połączeniu krytyki elit z szerok analiz mechanizmów społecznych, które pozwalają elitom zachowywać wpływ nawet wtedy, gdy zawodzą. To sprawia, że lektura jest istotna nie tylko dla przeciwników jednej opcji ideowej, ale dla każdego, kto chce lepiej rozumieć, jak powstają dominujące narracje publiczne. Podsumowując, Pocka Kiśtek powinni sięgnąć czytelnicy zainteresowani ekonomin, politologii, socjologii, historii idei oraz mechanizmami działania mediów i uniwersytetów. Bicze szczególnie cenna dla osób, które chcą lepiej rozumieć, dlaczego niektóre polityczne i społeczne programy zyskują ogromne popularność mimo słabych rezultatów w praktyce. Dla studentów i osób pracujących w debacie publicznej moje by użytecznym narzędziem do nauki krytycznego mylenia, zwłaszcza w ocenie autorytetów i modnych narracji, na tle podobnych księdzek wyrojnia ja pouczenie klarownego stylu, szerokiej erudycji i konsekwentnego nacisku na empiryczne ocen idei. Sowell nie ogranicza się do publicystycznego sprzeciwu wobec elit, lecz pokazuje mechanizma, dziku którym był jedne idee, utrzymuj sił i w obiegu. To czyni z tej książki nie tylko krytyk intelektualistów, ale ten praktyczny przewodnik po tym, jak czytał debat publiczną z większą ostronności i precyzją. Jeśli chcesz nas wesprzeć Thomas Sowell, możesz kupić Ksing za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej siedzisz i podziel się swoim opinią. Do zobaczenia!